ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Razem ze mną jest Bogusław Sonik, konserwatywny poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Premier Morawiecki jeździ po kraju i chwali Nowy Ład. W Platformie tymczasem dożynki, czyli dożyna się kolejne watachy. No i ja dotarłem wczoraj do takiej grupy, zamkniętej grupy, na jednym z mediów społecznościowych, a nawet nie jednej grupy, bo tych grup jest więcej, na której dyskutują posłowie Platformy. Dzisiaj ma się odbyć wieczorem spotkanie, posiedzenie klubu Platformy. I teraz cytat jednego z ważnych posłów. Jeśli większość z nas na klubie nie zażąda dymisji Borysa, to po Platformie nie będzie czego sprzątać. Panie pośle, czy dzisiaj padnie wniosek o dymisję Borysa Budki?
Znaczy na pewno debata się będzie też toczyć wokół takich propozycji, aczkolwiek co innego jest wymieniać opinie na mediach społecznościowych, szczególnie zamkniętych, a co innego jest dokonać takiej próby sił na otwartym spotkaniu klubowym, gdzie...
Rozumiem, że może zabraknąć odwagi.
Że zwolenników Borysa Budki będzie więcej niż tych, którzy by chcieli takiej zmiany. Natomiast myślę, że Platforma Obywatelska powinna być gotowa do debaty wewnętrznej na każdy temat.
Czyli również na temat tego, kto powinien być przewodniczącym partii?
No, jeżeli ktoś ma taką wolę po prostu i wyrazić chce taki wniosek, no to najwyższa pora, prawda? Dlatego, że nowe wybory mogą być ogłoszone tylko i wyłącznie przez ciała statutowe. W związku z czym w tych ciałach statutowych trzeba zdobyć większość. A ja przypomnę, że na razie...
Ale można Borysa Budkę skłonić do tego, by sam podał się do dymisji i wtedy te wybory będą nadzwyczajne. Ale panie pośle, bo tak naprawdę to jest pytanie jedno. Czy pana zdaniem Borys Budka jeszcze panuje nad tym, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej? Czy on panuje nad partią?
Panie redaktorze, jest pewien bunt na pokładzie oficerów pokładowych, natomiast proszę pamiętać, że Borys Budka został wybrany głosami wszystkich członków Platformy Obywatelskiej i oni decydują po prostu o tym, kto jest przewodniczący, a w regionach i w kołach, w wielu regionach Borys Budka ma zaufanie.
Mówi pan o oficerach pokładowych, ale wygląda na to, że to już cały klub ma pewien problem z przywództwem Borysa Budki. Ja przypomnę, że to chyba tydzień temu, no może nawet trochę więcej, był list 51. Wydawało się, że to się może jakoś rozejdzie, porozmawiamy, nic z tego nie będzie. Mówimy o liście zbuntowanych, a właściwie no, niezadowolonych, o może to lepsze słowo, polityków Platformy. Ale później sytuacja w weekend przyspieszyła. Najpierw wyrzucono Pawła Zaleskiego i Ireneusza Rasia z partii. Notabene, co dalej z nimi?
No wczoraj złożyli oświadczenie, że będą odwoływać się do sądu koleżeńskiego, czyli z tego wynika, że dalej chcieliby pozostać w partii. Jest to sąd koleżeński rozstrzygnie.
Na tym medium społecznościowym, o którym mówiłem, kobiety zażądały wielkiego spotkania i to spotkania wymierzonego de facto w Borysa Budkę, ale Borys Budka zaproponował spotkanie kobietom, posłankom Platformy, które one odrzuciły, które tą propozycję odrzuciły ze wzgardą, mówiąc, że co to w ogóle za podział na chłopcy na lewo, cytuję, a dziewczynki na prawo i w związku z tym będzie dzisiaj spotkanie całego klubu. Wczoraj jeszcze odeszła Róża Thun. Panie pośle, niedługo nie będzie czego zbierać z Platformy.
No, w Krakowie już od dawna, od jesieni mówiło się, że Róża Thun szuka kontaktu z Hołownią, który chciałby mieć, z Szymonem Hołownią, który chciałby mieć swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. Także myślę, że takie są te kulisy. Jeżeli chodzi o sytuację w partii, no to dlatego był ten list, no, że pora po prostu powiedzieć sobie, dokąd idziemy, w jakim kierunku zmierza przywództwo i jak jest zarządzana po prostu Platforma.
No to o tym, jak jest zarządzana, to ja znowu mam parę cytatów. Przypomnijmy, że Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Jedna z osób, jeden z posłów Platformy napisał wprost, obaj panowie są problemem Trzasku, chodzi o Rafała Trzaskowskiego, bo jest silny i obraca tę siłę przeciwko Platformie, której jest wiceprzewodniczącym. No i Borys Budka, bo nie jest w stanie tej sytuacji przeciąć, słabość BB ciągnie nas w dół. To koniec cytatu.
No, Rafał Trzaskowski rzeczywiście niesiony przez sondaże i jakby popularność, no, decyduje się na pewien ruch, który jest ruchem samodzielnym, jego własnym tworem. Prawdopodobnie tworzy to po to, aby być graczem na scenie politycznym, takim, który będzie dyktował warunki, no, również Platformie, prawda? Po jakimś czasie, tuż przed wyborami, będzie chciał po prostu stworzyć swoją frakcję wewnątrz Platformy Obywatelskiej.
Frakcję wewnątrz Platformy, pan mówi, tymczasem...
Lub rozpocząć jakby nowy ruch na wzór Macrona, prawda? I przyciągnąć po prostu wszystkich tych, którzy chcieliby brać udział w życiu publicznym, ale niekoniecznie chcą być działaczami partyjnymi.
Ale żeby
Przypomnę, że wybory odbywają się w partiach politycznych.
Ale żeby ruch Macrona, w tym wypadku ruch Trzaskowskiego, odniósł sukces, no to najpierw trzeba byłoby osłabić, by nie powiedzieć zniszczyć Platformę.
To znaczy, to powiedziałem, że chciałby dyktować swoje warunki, prawda? To znaczy, żeby Platforma Obywatelska stała się takim zaczynem po prostu czegoś nowego.
Panie pośle, politycy Platformy są bardzo zaniepokojeni. Na tej grupie, o której mówię, są mapki z taką wizualizacją ostatnich majowych sondaży, z których wynika, że Platforma, gdyby były te wybory i gdyby te 11-12%, które macie teraz w sondażach, rzeczywiście stały się faktem, to miałaby klub wielkości Lewicy. To byłoby kilkudziesięciu posłów, a nie stu kilkudziesięciu. Mówi się o 40 paru posłach. Politycy Platformy straszą się nawzajem. Większości z nas nie będzie w Sejmie, cytuję.
No to jest fakt, że w tej chwili jakby Platforma ma plecy przy ścianie, prawda? W związku z czym musi znaleźć odpowiedź na ten kryzys. No, ja bym radził, żeby popatrzeć po prostu, jak Unia Europejska wychodziła z kryzysów, również z finansowego w 2007-2008 roku, czyli szukała po prostu takich rozwiązań, które pozwalały iść do przodu i pokonywać po prostu te trudności, które są.
Panie pośle, dobrze, to pytanie do Bogusława Sonika otwarte i proste i jednoznaczne. Kto powinien stać na czele Platformy Obywatelskiej, żeby ta partia mogła wrócić do roli lidera opozycji?
Trudno wskazać w tej chwili personalia i osoby, które mogłyby takiego zadania się podjąć. Należy dać szansę Borysowi Budce, żeby rozpoczął tę debatę i w takich sytuacjach, co robi premier, prawda? Poddaje się woli swoich wyborców. Tak jak powiedziałem, Borys Budka jest dalej politykiem popularnym wśród działaczy Platformy, kilkunastu tysięcy, którzy go wybrali. Więc należy potwierdzić swoje przywództwo, pokazując po prostu, w jaki
sposób
Czyli
Borys Budka powinien stanąć do partyjnych wyborów po raz kolejny, tak?
To znaczy nie, to, tak, to znaczy powiem, że powinien rozważyć taką sytuację, żeby potwierdzić
swoje przywództwo. Panie pośle, ale po polsku mówiąc, powinien stanąć do wyborów i pokazać, że ma większość partii. Dobrze to rozumiem?
Powinien wykorzystać fakt, że na jesieni są wybory i stanąć jasno po prostu w szranki i powiedzieć, nie tylko mam większość w partii, ale chcę wyprowadzić tę partię na prostą i wrócić po prostu do sondaży, które dawały nam te ponad 20 czy 30%.
Radio RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Słuchaczom Radia RMF serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko. Bogusław Sonik był naszym gościem. Bogusław Sonik był i jest naszym gościem, drodzy państwo, bo rozmawiamy już teraz w internetach. Panie pośle, Borys Budka prowadzi taką politykę w tej chwili, próbuje jakoś scalić partię, próbuje pokazać siłę. Tymczasem Rafał Trzaskowski, bez względu na to, jakie są jego motywacje, rzeczywiście jest bardzo aktywny. Jeździ po Polsce, spotyka się nawet nie z młodzieżą, tylko z samorządowcami. Jak rozumiem, to ma być zaplecze jego nowej partii. Proszę mi powiedzieć, jaka jest w tym wszystkim rola z kolei Donalda Tuska? Bo ja już słyszałem dwie zupełnie sprzeczne hipotezy od działaczy, od polityków Platformy. Jedni mówią, że to, co robi Trzaskowski, jest ściśle powiązane z tym, czego chce Donald Tusk. To znaczy, tak, po prostu Tusk postawił na Trzaskowskiego, ale też jest inna zupełnie teza, że tak naprawdę Trzaskowski wyrwał się spod patronatu Donalda Tuska i cała jego przyspieszona w tej chwili ta misja, ten pomysł na kampus jest wymierzony właśnie w Tuska.
No, nie sądzę. No, Donald Tusk rzeczywiście w czasie, czy tuż przed wyborami prezydenckimi no, wspierał Szymona Hołownię. Myślę, że wspiera dalej również i Rafała Trzaskowskiego. No, widząc.
Pan mówi, że Donald Tusk wspierał Szymona Hołownię. Myśli pan, że nie wspierał Platformy, nie wspierał Trzaskowskiego na przykład w wyborach prezydenckich?
No, proszę pamiętać, że Trzaskowski pojawił się dosyć późno jako kandydat w wyborach prezydenckich. Początkowo oddelegowanym do współpracy z Szymoną Hołownią był Marek Cichocki, czy jest dalej, prawda?
Nie Marek.
Przepraszam.
Marek Cichocki to politolog, tak, filozof. To politolog. A ten Cichocki, pamięta pan, jak miał polityk nie, Cichocki, nie pamięta pan, jak on mógł mieć na imię, jak mógł mieć na imię ten
nie, on
minister?
Jest taki dyskretny, był szefem służb specjalnych.
A nie, to rzeczywiście, być może jego imię jest rzeczywiście tajne, w takim razie pan Cichocki niech pozostanie w tym, tak, politykiem Cichockim.
Tak, to jest, w związku z czym sądzę, że Donald już tak samo gra na różnych fortepianach, jego celem koronnym jest odsunięcie PiSu od władzy, czemu daje w mniej lub bardziej sprawny sposób na Twitterze.
Nie, panie pośle, ja to rozumiem. No, Jacek Cichocki rzeczywiście był na tym spotkaniu organizacyjnym, natomiast nie, jeżeli pan zarzuca w tej chwili Tuskowi, że on nie wspiera Platformy, to też jest poważna sprawa. Pan myśli, że w ogóle Donald Tusk zechce wrócić do partii? Bo były takie tezy, to Roman Giertych pisał, że ach, gdyby teraz wrócił Tusk, to popędziłby im wszystkim kota.
Wie pan, no, ja myślę, że nie, tutaj raczej to nie wchodzi w grę w ogóle po prostu. Jeżeli już, to mogło to by być jakieś ogólne wsparcie, natomiast dla partii. Natomiast proszę pamiętać, że w czasie debaty o przyjęciu Funduszu Solidarności i Odbudowy, no, nie słyszałem głosu szefa Europejskiej Partii Ludowej.
Tak, to było bardzo charakterystyczne. Donald Tusk w tej sprawie milczał. Dlaczego?
No właśnie nie wiem, bo Róża jednoznacznie podkreślała, Róża Thun, że to było jasne, że należy wesprzeć po prostu ten fundusz. No,
czyli, myślę, głosować, że... czyli głosować tak jak PiS. Notabene nikt z was nie głosował tak jak PiS. Pan bohatersko nie wziął udziału w głosowaniu. No przepraszam, ale panie pośle, co to w ogóle jest? Jedni się wstrzymują, pan w ogóle nie bierze udziału w głosowaniu.
No bo to jest taka formuła, wie pan, kiedy jest decyzja o partyjnej dyscyplinie, no to zawsze jest takie wahanie po prostu, czy iść w ogóle i kontestować tę decyzję, czy lepiej po prostu dać wyraz swojemu przekonaniu w taki sposób, żeby nie brać
udziału. Ale panie pośle, ale jak w ogóle można było wstrzymać się od głosu w takiej sprawie? Bo to jest coś, czego ja nie pojmuję. Myślę zresztą, że wyborcy również nie pojmują. Największa partia opozycyjna w Polsce, najbardziej proeuropejska partia, mówi, że nie będzie popierała europejskiego planu odbudowy. No, myślę, że sondaże pokazują, że wyborcy też tego nie rozumieją.
No to był zły wybór, dlatego że należy rozdzielić dwie rzeczy. Europejski fundusz i sposób korzystania z niego. Ja wystosowałem stosowne pismo do Komisji Europejskiej i otrzymałem odpowiedź o gwarancjach, jakie są dane do tego, aby kontrolować każdy wydatek i każdy taki wydatek będzie...
A tego pisma nie mogła wystosować Platforma Obywatelska w całości?
Przeważyła taktyka, bym powiedział, polsko-polityczna, czyli polityka polskiego podwórka.
Zaszkodzimy PiS-owi, to jest ważniejsze niż to, że przy okazji zaszkodzimy całej Europie, tak?
No nie, że zaszkodzimy PiS-owi, tylko że skoro rząd nie ma większości, to pokażemy po prostu to, że jest to rząd mniejszościowy, a skoro jest rządem mniejszościowym, no to trzeba stworzyć nowy rząd w tej konstelacji był nazywany technicznym i wtedy przyjąć już ten fundusz.
Rząd techniczny od Zandberga po Konfederację. Naprawdę nie wiem, cóż za stratek wam to wymyślił,
ja myślę,
ale...
Że to było, że ktoś uwierzył, że Jarosław Gowin po prostu wesprze to przedsięwzięcie.
Ale nawet gdyby Jarosław Gowin wsparł to przedsięwzięcie, to i tak głosów mogłoby być mało. Mniejsza z tym na razie, bo ja mam inne trochę pytanie. No dobrze, tu się pojawia nazwisko Szymona Hołowni. Skądinąd słyszałem, że pan był jednym z tych, którzy byli już niemal dogadani z Szymonem Hołownią. Ireneusz Raś, Małgorzata Pępek i pan mieliście przechodzić do ruchu Szymona Hołowni jeszcze w kwietniu.
No ja nie odbyłem żadnej rozmowy ani z Szymonem Hołownią, ani z przedstawicielem Szymona Hołowni, w związku z czym...
Ale wiedział pan, że rozmowy o panu się toczą.
Trudno. No, rozmowy o mnie się toczą w różnych przestrzeniach, prawda? No bo...
No ale dobrze, inaczej. Czy te rozmowy toczyły się za pańską zgodą? Bogusław Sonik, proszę państwa, nie może nic powiedzieć, bo jest nauczony przez mamę, że cię nie kłamie.
Wie pan, no, ja byłem przed...
Dobra, nie, ale już... nie, panie pośle, nie musi pan już tego, nie musi pan już odpowiadać na to pytanie. Już wszyscy wiedzą, jak było, więc pan nie musi odpowiadać na to pytanie. No, no tak, no rozumiem, prawdę pan nie może powiedzieć, jak kłamać nie można. I za to pana cenię, że pan nie kłamie. Panie pośle, dobrze, konserwatyści to jest takie grono, które Ireneusz Raś, wyrzucony właśnie z Platformy, obliczył na nawet 20 posłów. Nie wiem, ilu was tam naprawdę jest konserwatywnych posłów Platformy, ale co jakiś czas pojawia się taki pomysł. Wyjdźmy z tej partii, bo nas wszyscy już i tak z tej partii wypychają. Nasze poglądy są marginalizowane, a nasi koledzy wyrzucani z partii. W związku z tym wyjdźmy i stwórzmy swój klub, będziemy współpracować z resztą opozycji. Czy to w ogóle jest realne?
To wie pan, no, w polityce to by było ciekawe posunięcie oczywiście, ale dzisiaj jest nierealne, dlatego że osoby, które spotykają się na forum grupy konserwatystów, są głębokimi patriotami Platformy, byli jej założycielami i są przywiązani po prostu do formacji, którą tworzyli i chcieliby po prostu wywierać wpływ ewentualnie na kierunki ideowe Platformy. Natomiast, tak jak powiedziałem, są głęboko przekonani, że miejsce konserwatystów nadal jest w Platformie Obywatelskiej.
Prezydent Bronisław Komorowski chciałby być patronem takiej nowej formacji. On nie wierzy w to, że Platforma, która skręca na lewo, jest partią liberalną albo liberalno-lewicową, może przyciągnąć wyborców. I cóż proponuje? Proponuje sojusz konserwatystów Platformy z PSL-em. Pan by się pisał do takiej partii, do takiej inicjatywy politycznej?
Ja raczej bym widział, raczej bym mówił o tej drugiej części wypowiedzi, czy też tezy Bronisława Komorowskiego, który widzi duży blok opozycyjny, w którym centrowo-prawicowy, w którym brała udział Platforma PSL.
Cała Platforma.
Cała, ewentualnie Szymon...
No ale Połownia. Cała Platforma nie może być partią prawicową, z całym szacunkiem dla meandrów myśli politycznej Bronisława Komorowskiego. No jeżeli ta partia teraz ogłasza, że jest za legalizacją aborcji, w zasadzie takiej dozwolonej, no to potem nie może tworzyć bloku prawicowego. No chyba, że ja czegoś nie ogarniam.
Wie pan, do wyborów po prostu umawia się pewne minimum programowe, które pomaga po prostu osiągnąć dobry wynik w wyborach, bo taka jest ordynacja wyborcza. Natomiast rzeczywiście pojawia się taki pomysł, aby konserwatyści, którzy są obecnie w PSL-u, rozrośli się, prawda?
Ale Bronisław Komorowski o tym mówi. Niech oni się rozrosną przez was, czyli przez tych z Platformy, którzy tam przejdą, a reszta Platformy, ta liberalna, niech sobie pożegluje razem z Lewicą i wtedy po wyborach te dwa bloki się spotkają i będą dzielić władzę.
Tak, tylko dzisiaj nie ma takiej... to byłby wzrost niewielki, prawda, jeżeli już... tego ugrupowania, mówię o tego części ugrupowania PSL, konserwatyści, w związku z czym to nie byłoby znaczące na scenie politycznej.
Panie znaczące pośle, to dobrze, by... to niech pan nam powie, jaka będzie przyszłość Platformy, bo słuchają nas ludzie młodsi od nas i tak się zastanawiają, w ogóle, przepraszam, mam sobie szukać jakiejś innej partii opozycyjnej, bo na PiS nie chcę głosować, no to muszę sobie coś znaleźć. Lewica mnie nie przekonuje, no to co, to Hołownia, tak? No bo skoro nie wy...
No tak, ale nie wiadomo, jaki program ma Szymon Hołownia, to też jest...
A to może być kuszące.
To do wyborów, tak, może być kuszące, jak te nowe partie zawsze, które uzyskują wsparcie w wyborach. Natomiast no, Platforma... nie może ograniczyć się tylko i wyłącznie do prezentacji ogólnych zarysów co sobotę z programów, tylko no, trzeba całościowy pomysł przedstawić.
A nie ma pan wrażenia, że wyście teraz na przykład najgorszy czas swój, znaczy, czyli najlepszy na to, żeby zaatakować PiS i nie wiem, stanąć na przykład w obronie klasy średniej, która na tym Nowym Ładzie PiS-u podatkowo przynajmniej, podkreślam, straci. A wy zamiast, nie wiem, powiedzieć, hej, ludzie, jesteśmy z wami, nie chcemy, żeby wam podnoszono podatki, to wy zajmujecie się tym, żeby wyrzucić Rasia, wyrzucić Zalewskiego.
No wie pan, no tutaj była rzeczywiście już, były wystąpienie błyskawicznie po ogłoszeniu Nowego Ładu o tym,
ale nikt o tym nie mówi. Wszyscy mówią o tym, że się żrecie między sobą.
Tak, no a wczoraj, zaraz przejdę do tego, a wczoraj został powołany zespół, czy będzie powołany zespół dzisiaj pod kierownictwem Izabeli Leszczyny, który taki przekaz będzie formułował.
No jak natomiast Izabela Leszczyna stanie na czele zespołu, to wróży ogromne sukcesy. No,
natomiast rzeczywiście niezręcznie się stało, że w ogóle wyrzucono tych dwóch posłów, a to na dodatek jeszcze w takim momencie. Przypomnę tylko, że to nie pierwsze takie działania, bo kiedyś w podobny sposób z partii musieli odejść Jacek Protasiewicz czy Michał Kamiński.
Panie pośle, zostawmy rozmowę o polityce. Koniec i kropka, to już za nami. Co czyta Bogusław Sonik?
No, ostatnio moja córka się zachwyciła i dała mi książkę, którą od dawna już chciałem przeczytać, tylko Orwella w Hołdzie Katalonii.
Konserwatywny poseł czyta lewicowego pisarza?
No ale to był ten moment, kiedy Orwell zobaczył, czym naprawdę jest stalinizm i jak wykorzystuje po prostu lewicowe przekonania hiszpańskich anarchistów do tego, żeby
zniszczyć. W Hołdzie Katalonii, ale że też młoda matka ma czas na takie rzeczy. Mówię o córce oczywiście.
Młoda przyszła matka.
No, jest matką, niebawem. Tylko jeszcze się tam tak nie, to nie wyszło. Nie wyszło na jaw.
Czytałem też ostatnio świetną książkę o Piątej Komendzie Wino, czyli to wielkiej operacji bezpieki, która na wzór sowiecki po prostu stworzyła.
Ale to by znaczyło, że pan powieści nie czyta.
No, ostatnio nie. Raczej sięgam po eseje historyczne i historię. Lubię po prostu odkrywać mechanizmy, które rządzą w historii.
No to zobaczymy, co tam odkryje pan w Platformie, jakie to mechanizmy rządzą Platformą. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej był państwa i moim gościem. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam państwa, jeszcze jedno. Bogusław Sonik jest jedyną osobą mi znaną, która wiedziała, kto jest na tej koszulce. Więc tak, to w końcu...
Żołnierz Andersa,
mój kolega z Uniwersytetu Warszawskiego. No, nie studiowaliśmy... Menachem Begin. Nie studiowaliśmy, co prawda, w tym samym czasie, no ale jednak, wie pan, znajomość przez mury obowiązuje.
Było ich tam trochę, Moshe Dayan.
No tak, było ich tam trochę. Menachem Begin wtedy występował w Polsce jako Mieczysław Biegun, prawda?
No tak. Ja miałem z kolei okazję poznać Simona Pereza, który kiedyś też był związany z naszą częścią.
Szymon Perski. Ach, proszę państwa, jakby tak poskrobać, to naprawdę połowa twórców państwa Izrael to byli nasi ziomkowie.
No i sprawnie to zrobili.
Widzi pan, a my się jakoś nie możemy zabrać. No może myśmy teraz tam powinni od nich nauki pobierać. To byłoby naprawdę z korzyścią. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko raz jeszcze. Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję.